Chwała Bogu, bracia i siostry. Ja tak krótko i informacyjnie dzisiaj tylko. Na ekranie widzicie wyświetlany slajd z tytułem Dom Łazarza. Projekt Domu Łazarza powstał w Stowarzyszeniu Dobroczynnym Betlejem, ale od czwartku, od posiedzenia Rady Starszych jest wspólnym projektem naszego stowarzyszenia i naszego zboru. Bóg pokazał nam specjalną grupę bezdomnych, bezdomnych staruszków, porzuconych dosłownie na śmietniki, wyrzuconych z domów, mieszkających gdzieś pod schodami, pod waltankach jakichś półspalonych. I kiedy zaczęliśmy się modlić, Bóg dał nam możliwość zakupu domu, który byłby właśnie takim domem współczesnego Łazarza. Ci ludzie nie podlegają żadnym programom resocjalizacyjnym, żadnym jakimś programom aktywizacji zawodowej, żadnym programom przywracania do społeczności wartościowych jednostek. Traktuje się ich często jak całkiem już niepotrzebnych. Znajdują się w miejscach, gdzie wszyscy o nich zapominają, ale Bóg o nich pamięta. Dom Łazarza był takim domem, w którym Jezus szczególnie lubił przebywać. Tam Maria siedziała u jego stóp, słuchała jego słów, Marta usługiwała przy stołach, a wskrzeszony z martwych Łazarz siedział przy stole otoczony gromadą naprawdę kochających go ludzi. I Bóg położył nam na sercu, by właśnie taki dom stworzyć dla staruszków, dla tych, którzy tak szybko odchodzą, którzy mają tak bardzo mało czasu, by poznać naszego Pana. Możemy mieć wszyscy udział w tym co Bóg przygotowuje. Będę dzisiaj rozdawał takie małe zakładki do Biblii i proszę, by rzeczywiście one były w Biblii i by zawsze przypominały przede wszystkim o potrzebie modlitwy o tych ludzi. Dla zainteresowanych projektem postaram się wydrukować i rozdać też takie pisemne informatory. One są dostępne na stronie internetowej naszego zboru, na stronie internetowej naszego stowarzyszenia. Módlmy się o to dzieło, bo to naprawdę jest coś bardzo, bardzo ważnego dla naszego Pana. On nas w tym kierunku posyła i widać, że składa wszystko razem tak, byśmy się nie zniechęcali, byśmy byli zaangażowani. I ja będę się starał jak najczęściej przypominać o tym, nie dlatego, że ktoś z was zapomni, ale po to, bo Bóg się tak nieustannie upomina o tych ludzi. Oni naprawdę tak szybko odchodzą i tak mało mają czasu. Sprawa jest pilna. Dziękuję.
A ja chciałbym tu jeszcze na chwileczkę poprosić starszych zboru i diakonów, diakonisę. I chcemy taką, wiem, że siostra Jasia chce tutaj przyjść z nami i chcemy taką małą uroczystość jeszcze szybciutko przeprowadzić. Proszę was tu na scenę, wejdźcie może od razu. Nie wiem, jak wielu z was wie, ale nasz pastor kochany obchodzi urodziny. Wprawdzie to jutro, zdaje się, dopiero, tak formalnie. Ale chcemy już dzisiaj mieć tą możliwość, żeby wspólnie z wami wszystkim pomodlić się o niego, złożyć mu życzenia i wyrazić i jemu, i panu wdzięczność za jego życie, za jego służbę. Myślę, że to jest najlepszy czas, skoro jest to niedzielne nabożeństwo. Pastorze, myślę, że powiem to, co wszyscy mamy w sercu, że jesteśmy Bogu wdzięczni za Ciebie, za Twoje życie i za to, że tak jak Cię widzimy tutaj codziennie pośród nas, usługujesz nam i jesteś człowiekiem, który naprawdę jest wielkim błogosławieństwem dla tego zboru pod wieloma względami. I myślę, że wielu z nas mogłoby tu stanąć i powiedzieć to, co mają w sercu, to, co myślą, to, co przeżyli, doświadczyli też poprzez rozmowy z Tobą, czy Twoje modlitwy, spotkania z Tobą. Ale naprawdę jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za Twoją służbę, za całe Twoje życie i niech Pan Ci błogosławi. Dzisiaj chcemy po prostu w modlitwie to wyrazić przed Panem też i dziękując Tobie też chcemy Panu podziękować za Ciebie. Proszę podejść tu może, pomodlimy się o Ciebie.
Kochani, może ja jeszcze dwa słowa, bo wszyscy dobrze życzymy pastorowi każdego dnia i modlimy się o niego każdego dnia, ale jest przynajmniej taka raz w roku okazja, żeby zrobić to głośno, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym wszyscy razem. Kochani, żeby pastor właśnie mógł nie tylko odczuwać konsekwencje naszych modlitw, ale aby mógł też i chociaż raz głośno to od nas usłyszeć. Pomódlmy się więc. Drogi Ojcze, tak bardzo dziękujemy Ci za naszego pastora. Boże, Ty postawiłeś go w tym miejscu i to nie jest przypadek. Panie, Ty wiedziałeś, kto tutaj jest potrzebny. Boże, Ty wiedziałeś, kto najlepiej będzie mógł prowadzić tę Twoją owczarnię. Ojcze, błogosławimy każdy jego dzień. Błogosławimy każdy moment jego życia. Błogosławimy każdą rzecz, do której on przykłada swoją dłoń. Błogosławimy każde miejsce, na którym staje jego stopa. Ojcze, dziękujemy Ci też za jego rodzinę. Błogosławimy Neli, błogosławimy Samuela, błogosławimy Nomi, bo przecież oni są jedno. Bo to przecież nie jest pastor i ktoś inny, ale są po prostu jedno. Ojcze, błogosławimy ich wszystkich. Cieszymy się, że są pośród nas. Cieszymy się, że możemy się o nich modlić, że możemy im błogosławić, że możemy powiedzieć im dobre słowo, że możemy ich wspierać w każdy możliwy sposób. Panie, błogosław ich obficie we wszystkim. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję Wam za tę inicjatywę i też Wam za modlitwę. Jestem poruszony i nie ukrywam, jest mi bardzo miło. Uczę się przyjmować też miłość. Czasami jej nadmiar sprawia, że czuję się zakłopotany i tak troszeczkę i w tym momencie jest, ale cieszę się, że mogę tutaj być, że rzeczywiście Pan postawił tu moje stopy i że mogę być pośród Was. Alleluja. Halleluja. Cóż, za chwilę będziemy słuchać Bożego Słowa, tak? Dziękuję. O, pięknie, tak. Halleluja. Halleluja. Może pochylmy nasze głowy i pozwólmy, aby też Duch Święty mógł też stworzyć przestrzeń dla Jego Słowa w naszych sercach. Jezus jest pośród nas, obecny tu Duchem swym. Wszystkich nas wzywa, zbliżcie się.
Chwała Bogu. Dobrze to zrobiłem?
Dobrze.
To znaczy, chodzi o mikrofon teraz. Kochani, to wspaniała uroczystość. Myśleć o czyjś jubileuszach, urodzinach. I to też dobrze świadczy o nas wszystkich, że pamiętamy o sobie. Pozdrowień ze zboru w Bolesławcu. Życzę wam tego, abyście się dobrze mieli. Nieraz modlimy się o zbór Betlejem. Często wspominamy zbór Betlejem, bo jest to wspaniały pański zbór. Kochani, dzisiaj słowo chcę zacząć od miejsca, które jest zapisane w liście apostoła Pawła, do pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. Kochani, te rzeczy, o których będę mówił, to jest taki elementarz. Dzieci Bożych. Elementarz, który dobrze sobie przypomnieć te pierwsze kroki, te pierwsze litery, te pierwsze warunki tego, jak działać, jak stać się dobrym chrześcijaninem. I to słowo, myślę, że mogłaby się dać tytuł łaska. Więc zerknę teraz 15 rozdział. Od pierwszego wersetu będę czytał. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ja zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Śmierć Jezusa była zwiastowana w pismach, w Starym Przymierzu. I został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem okazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Pan też ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. A w końcu po wszystkich ukazał się mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów. Nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Kochani, jest to wspaniałe stwierdzenie naszego brata, naszego apostoła. Najwięcej listów, najwięcej informacji jest właśnie od apostoła Pawła. Kochani, jak ważny ten werset jest 10. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. To wynika z pewnej skromności apostoła Pawła. Ale to nie jest sztuczna skromność, to nie jest coś wyuczonego, coś jakiś szablon. On po prostu taki był. On był niewielki wzrostem, ale też był niewielki, jeżeli chodzi o swoją postawę. On był wielki duchem, ale był bardzo skromny. I czy my dzisiaj jako wierzący ludzie potrafimy też tak właśnie funkcjonować, że nie ja, ale Bóg, nie ja, ale łaska Pańska. nie to, co wokół mnie, Boże, to, co mogę zrobić, ale Ty, Panie, możesz. I podaję w 9 wersety, ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem. A dlaczego? Apostoł Paweł podaje, gdyż prześladowałem Kościół Boży. On wspomina nieraz ten fakt, kim był. On nieraz przypomina sobie i wszystkim, ja byłem innym człowiekiem, nim spotkałem naszego Pana, wspólnego Pana, naszego jedynego Boga, który ma jedyne imię Jezus. Bo Nowy Testament tak traktuje, że ludziom zostało dane jedno imię. Myślę sobie tak, jak mogło się w ogóle stać, że ten człowiek, który kiedyś chodził, gnębił chrześcijan, że ten człowiek, który w tej wierności swojej, bo on był wierny, bo on znał Pisma, on Stary Testament przestrzegał. On był Żydem z krwi i kości. I wszystko to, co wychodziło poza ramy tych przepisów, które znał, było złe. I on to z gorliwością tępił, z gorliwością wyszukiwał tych ludzi. Co musiało się stać w życiu Pawła, przedtem Saula, aby on zmienił swoje myślenie, aby zaczął postępować inaczej. Kochani, bez nowego narodzenia, bez przeżycia z Bogiem tego wspaniałego aktu, tego największego cudu, jest praktycznie niemożliwe, by człowiek mógł dobrze funkcjonować przed Bogiem. By człowiek mógł dobrze funkcjonować w Kościele. By mógł błogosławić, by mógł naprawdę przebaczać. To jest coś, co każdy z nas powinien przeżyć, jeżeli tego jeszcze nie przeżył. I dlatego, kiedy to słowo odebrałem, że mam je wypowiedzieć, to myślałem sobie, no jak to? Do zboru pańskiego, do ludzi wierzących, do chrześcijan. Ja mam mówić o nowym zrodzeniu? Chciałbym iść tak, jak sobie napisałem, żeby tego już nie zmieniać. I tak zrobię. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, jest bardzo ważna informacja. Kochani, to jest coś, co znamy wszyscy. Trzeci rozdział, 1 werset. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Tu na chwilę się zatrzymam. Kochani, jakież to smutne jest, jak ten właśnie uczony w piśmie, ten dostojnik żydowski, przyszedł do Jezusa i mówi: Mistrzu, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim nie był. Czyli on od razu z góry założył, że Jezus jest wysłannikiem, Jezus jest jakimś posłannikiem od Boga. Może prorokiem, może jakimś szczególnym nauczycielem, może jakąś szczególną postacią, ale w tym swoim myśleniu nie zakładał tego, że Jezus jest Synem Bożym. I myślę sobie, że Piotr również znał Pisma. Czytaliśmy tutaj, że przyszedł, poszedł na krzyż, jak mówią Pisma, umarł za mnie i za ciebie, jak mówią Pisma. Ale on to już wcześniej znał, on to wcześniej wiedział. Ale to nowe zrodzenie, ten nowy duch, który miał być zaszczepiony do jego ducha, do jego serca, nie rozjaśnił mu tego wszystkiego, nie pokazał mu, jak jest naprawdę. I on z wielką gorliwością gnębił tych nieboraków chrześcijan. Ja w cudzysłowie mówię nieboraków, bo byli to wspaniali ludzie. Byli to bardzo mocni w wierze ludzie. Oni zgadzali się na prześladowania, oni na wiele rzeczy szli, by się tylko nie zaprzeć Boga. I dzisiaj też pytam siebie, czy ja byłbym w stanie, nie zapierając się Jezusa, pójść na krzyż, pójść do klatki z dzikimi zwierzętami. Ale nie mówmy o tym w tym momencie. I w trzecim wersecie mówi Jezus do Nikodema tak. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Takie proste rzeczy, które doskonale znamy. Ale gdy połączymy tych dwóch ludzi, gdy połączymy Nikodema i Pawła, to w pewnym momencie zrozumiemy, że tą tajemnicę, to praktyczne zrozumienie naszego Pana, to zrozumienie Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, Jego przebaczenia grzechów, jest tylko możliwe do końca wtedy, jeżeli człowiek się na nowo narodzi. I rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, może jest ktoś na sali, co nie wie, o czym mówię. Może jest ktoś na sali, który już zapomniał, że coś takiego jest. Bo kochani, na tym fakcie, na tym nowym zrodzeniu okazało się, że ci ludzie budowali całą swoją przyszłość. Ci ludzie budowali to, co później robili. Nie zapierali się Boga, szli za Nim. Opowiadali o Nim. Bo oni przeżyli w tym akcie nowego zrodzenia coś pięknego, coś wspaniałego. Kochani, w tym liście do Koryntian jest napisane, ja to już czytałem, ale podkreślę, najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy według Pism. Czyli to już wcześniej było oznajmione. Ja to jeszcze specjalnie podkreślam, że te Pisma były znane. Ale te fragmenty, te wiadomości nie były odkrywcze dla tych ludzi. Bo oni tego nie rozumieli, oni mieli jakby zasłonięte oczy. Zasłonięte uszy. I musiał przyjść taki dzień, dzień zrodzenia, o którym tu chcę teraz przeczytać, co stało się z apostołem Pawłem. Właściwie już wspominałem Saulem. Popatrzymy w Dzieje Apostolskie do 9 rozdziału. I tam jest opis tego zdarzenia. a Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Kochani, kiedy czytałem ten fragment i to, co jest później dalej, próbowałem wpasować siebie w to, jak przedtem żyłem, jak przedtem to wszystko rozumiałem, jak się oburzałem na wszystko, co nie jest tak, jak ja to rozumiem, jak ja walczyłem z braćmi, jak ja rozmawiałem z braćmi, jak rozmawiałem z własną żoną, uważając, że oni wszyscy nie mają racji, uważają, że oni są zwiedzeni. I myślę, że pewnie do dziś by tak było. Do dziś bym może walczył z moją żoną, jeżeli bym jeszcze z nią był. I do dzisiaj bym się przekamarzał ze wszystkimi moimi znajomymi, na przykład z kaplicy Betlejem, że są w błędzie. A może bym prosił o listy następnych, tak jak Paweł prosił, aby ich tam do domu iść, może nie mordować, nie zamykać, bo nie ma takiego prawa, nie ma dzisiaj takiej możliwości, ale ich nękać i gnębić. Kochani, tacy są ludzie. I taki był Paweł. I gdybym poszedł i człowieku, ty się mylisz, to on by powiedział, nie, to ty jesteś w błędzie. Ty poszedłeś za kimś, którego uważasz, że to jest Bóg. I stało się. W czasie drogi, gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Kochani, czy nie słyszałeś kiedyś, będąc człowiekiem, już powiem, niewierzącym, czy nie słyszałeś kiedyś Bożego głosu, który ci mówił, a może się mylisz? A może spróbuj wejść na tą drogę. I rzekł: kto jesteś, Panie? Mówił Saulu w tym momencie. On, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy byli z nim w drodze, stali oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go wtedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział, i nie jadł, i nie pił. Ale myśmy nie oślepli. W momencie, kiedy Bóg się nas dotknął, nie oślepliśmy, bo byliśmy ślepi, bo byliśmy głusi. Nie widzieliśmy to, co Bóg mówi w swoim słowie. Nie widzieliśmy tego, co nam zwiastowano. Nie rozumieliśmy i buntowaliśmy się przeciwko temu, co może słyszeliśmy we własnych rodzinach. Uważaliśmy, że mamy rację. I przypomnij sobie, bracie i siostro, jak wyglądało twoje nawrócenie. Jeżeli to nie było przeżycie, jeżeli to nie było coś, co spędzało ci sens powiek, jeżeli to nie było coś, co zmieniło twoje życie, to módl się, aby tak się stało. Bo na tym będziesz wszystko budował. Na tym będziesz budował swoją odwagę, swoją wierność i będziesz mógł odebrać całą łaskę, jaką Bóg dla ciebie ma. 10 wersecie Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, jest napisane: a był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Kochani, w moim życiu też pojawił się nie jeden Ananiasz, którego Bóg posyłał do mnie. Ja nieraz jako człowiek odrodzony też zamieniałem się rolami z Ananiaszem. I też chodziłem, zwiastowałem i też mówiłem: to Boże Słowo jest. To jest coś, co Bóg mówi, On chce, byś się zmienił, On chce, byś zrozumiał. On chce, byś żył. Ale niewiele ludzi mnie słuchało. I wielu dzisiaj jest takich, który też mnie nie słucha. Jestem wśród niewierzących, większość nas. I gdy mówimy o tym wspaniałym fakcie, o tym wspaniałym zdarzeniu, o tym cudzie, o tym, że białe się robi nagle czarne, a czarne się robi białe. Akurat może złe porównanie, ale to, co było takie, jest inne. Zupełnie mamy inne poznanie, inne patrzenie. I to jest dzięki Bogu. Ale jest to tylko wtedy możliwe, jeżeli powiemy tak. Ja myślę sobie, że w momencie, kiedy Paweł stracił wzrok, ja nie wiem, czy on przez te 3 dni cały czas chwalił Boga. Nie jest napisane dokładnie. Ale może miał momenty takie, a właściwie to mnie ukarało teraz, bo ja próbowałem wytępić te fałszywe nauki. To mnie diabeł oślepił. Mógł tak myśleć. Mógł się modlić do Pana, chwalić Boga, ale też może wahały się w nim jakieś inne myśli gdzieś przelatywały przez jego głowę. I Ananiasz wykazał chęć, wykazał posłuszeństwo Bogu. Oto ja, Panie, pójdę tam. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą, zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. Pan widział już Saula przemienionego. Ale to może już był ostatni dzień, który się modlił. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, w modlitwie z kolei Paweł. Jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Gdy ktoś do mnie przyszedł, ja przyjąłem to, co mi powiedział. Ja któregoś dnia odrodziłem się, ja któregoś dnia oddałem Bogu swoje życie i próbowałem świadczyć ludziom, to powiedziano tak, w wielu miejscach: ten człowiek będzie mówił o Bogu? On tyle głupich rzeczy narobił. Czy próbujesz się wpasować do tej informacji, do tego krótkiego fragmentu z Dziejów Apostolskich? Czy nie jest tak, że ktoś mówi tak: ty bardziej mówisz, przecież ty siedziałeś od rana do wieczora w barze albo paliłeś i żona to nieraz płakała na ciebie i ty dzisiaj mi mówisz o Jezusie? Kochani, tak to jest. Ale Bóg, jeżeli posyła człowieka, to On przygotowuje serce. I nie jest zawsze tak, że my idziemy i to serce tam jest do końca już złamane. Że ten ktoś czeka przed domem: o bracie, już zobaczyłem cię w widzeniu. Możesz przyjść. Może tak być. Ale nie zawsze tak jest. Ananiasz mówi, ma także upoważnienie od arcykapłanów. Słuchajcie, to coś bardzo ważnego. Aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Drogi Jezu. On ma upoważnienie od tej największej władzy duchowej w Jerozolimie. Aby gnębić. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Kochani, niesamowita rzecz. Ten, który niedawno był zupełnie inną osobą. Ten, który gnębił, znalazł łaskę u Boga. Bo Bóg widział, z jakim on to robi namaszczeniem, jaki on jest wierny temu. I mówi, ty człowieku, będziesz jeszcze wierniejszy, ale ze względu na mnie. Będziesz chodził i mówił o tej łasce, jaka płynie z krzyża. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Kochani, czy normalny człowiek w jednej sekundzie wyparłby się dobrej posady, którą robi z własnego przekonania i poszedłby w przeciwnym kierunku po to, by cierpieć, po to, by chorować. Według słów tej Biblii dowiadujemy się, że Paweł właściwie do końca życia był chory. Do końca życia swojego miał jakąś dolegliwość. Jest napisane, że ma cierń w boku. To nie musiał być cierń, ale wiemy, że cierń jest czymś szczególnym. Cierń, który taki malutki cierń, który gdzieś się tam dostanie, to on potrafi nękać człowieka przez całe lata, aż organizm sam go gdzieś nie wyrzuci, jeżeli nie ma możliwości go wyciągnąć. Dzisiaj nie mamy takich problemów. Idziemy do chirurga, idziemy do prześwietlenia. Wiadomo, co się dzieje, ale Paweł był chory. I myślę, że nieraz modlił się do swojego Pana. Nieraz modlił się do Boga, do tego, który powalił go właśnie na drodze. Tego, który powiedział, dlaczego mnie prześladujesz? To apostoł Paweł mógł powiedzieć, Panie, ja zmieniłem swoje życie. Ja poszedłem, by głosić Twoje imię. Ja chodzę, Panie, nie zapieram się i znoszę wszelkie przeciwności. Apostoł Paweł, mimo to, że był Rzymianinem, on wiele razy był w więzieniu. On był prześladowany, on był gnębiony, ale on nigdy nie zaparł się swojego Pana. On najprawdopodobniej zginął przez ścięcie. Więc zginął śmiercią męczeńską. Była to chwila. Ale nim się tego doczekał, to pewnie wiele razy musiał cierpieć. Wiele razy musiał znosić te wszystkie obelżywości. I mógł sobie pomyśleć, a na co mi to wszystko było? A po co ja to robię? Tak dobrze było. I się zepsuło. Ale on powiedział, nie. Panie, jak to dobrze, że mogłem Cię poznać. Bo to przeżycie, tego przeżycie nowego zrodzenia pozwoliło mu służyć bez reszty. Pozwoliło mu wiernie służyć. Pozwoliło mu na to, że się nigdy Boga nie zaparł, nawet w trudnych sytuacjach. On żył w bardzo trudnych czasach. Kochani, on żył w gorszych czasach niż były za komuny. On żył w gorszych czasach, my nie żyjemy w takich czasach. My żyjemy w luksusowych czasach. Mamy możliwość się spotykać, mamy możliwość mówić o Bogu. Ale służba apostoła Pawła wypadła na częściowo, w większej części na czasy, kiedy rządził Rzymem Neron. To był, można powiedzieć, to już podwójnie nienormalny psychopata. To był człowiek, który nie znosił chrześcijan. To był człowiek, który zgodnie z ogólnym pojęciem uważał się za przedstawiciela Boga. I kto mu tu będzie mówił, że jest jakiś Jezus? Kto będzie zwiastował Jezusa? I w takich czasach żył apostoł Paweł. Był świadkiem tortur chrześcijan, był świadkiem podpalonych krzyży, na których wisieli chrześcijanie. Był świadkiem tego, jak zamykano chrześcijan razem z dzikimi zwierzętami i widział, jak krew się leje. Wiedział o tym, a jednak nigdy się Boga swojego nie zaparł. Całe swoje życie trwał przy nim. Tak jak wspominałem, nieraz może modlił się: Panie, ja już jestem zmęczony. Panie, to wszystko mnie przerasta. Ja nie mogę patrzeć na to. Do tego ten cierń jeszcze, ta choroba. A tu się nic nie dzieje. Sytuacja jest coraz gorsza. Jest coraz bardziej osaczony. Co ja bym zrobił? Co ty byś zrobił w takiej sytuacji? Jeżeli nie jesteś na nowo zrodzony, jeżeli nie odebrałeś od Boga tej łaski, nie zrozumiałeś, czym jest łaska, czym jest Boża miłość, czym jest to zdarzenie na krzyżu, to może przyjść taki dzień w twoim życiu, ja nikogo nie straszę, bo sam jestem na tej samej łodzi, co i wy wszyscy, że mnie braknie, że powiem: Panie, nie, to już tego nie zniosę. To już mnie przerasta. Dlatego tak ważne jest, aby mocno przeżyć to spotkanie z Bogiem. Aby zmienione było całe moje myślenie, aby zmienione było całe moje życie, aby wszyscy ci, z którymi jestem, widzieli, że ten człowiek to już nie ten Maniuś, który psocił, który gdzieś tam chodził, tam gdzie nie powinien, ale to jest ten człowiek, który może przyjść, może pocieszyć. Ale ja takim ludziom czasem mówię: słuchajcie, ja mimo że jestem stary, mimo że chodzę tyle lat już z Bogiem, to ja nie jestem doskonały. I ja też mogę upaść. Ale się pilnuję. Przepraszam. Ale się pilnuję na co dzień. Ja wiem, że mogę się potknąć. W zeszłym miesiącu, jak wyjechałem stąd w niedzielę, to w poniedziałek się przewróciłem tam na lodzie i do dziś dnia mam problemy. Nie mogę wstawać, nie mogę się za bardzo wyginać. Ja nie wiem, czy złamałem żebro, czy nie złamałem, ale w każdym razie cierpiałem. I gdybym to przewidział, żona mówiła: kupiłbyś sobie laskę. Nie pomoże jedna laska. Tam by trzeba było dwie. Mamy w planie takie kijki sobie kupić, które ludzie chodzą po ulicach. No i chcieliśmy kupić, nigdzie ich w Bolesławcu nie ma. Gdybyś wtedy miał te kijki, to może byś się nie przewrócił. Słuchajcie, to był miesiąc czasu. Do dziś mam problemy nieprzespanych nocy, trudności ze wstaniem. Ale to nawet przez sekundę mi nie przyszło do głowy, że: Panie, przez ty mogłeś mnie ochronić. Mógł Pan, ale mógł Pan powiedział też: słuchaj, widziałeś, co się dzieje. Coś tak przeszedł jak... Na drugi dzień chodziłem zupełnie inaczej już. I to jest Boża łaska. że uczymy się na błędach, uczymy się na doświadczeniach i one będą do końca naszych dni. Kochani, mnie fascynuje apostoł Paweł, że on, taki wspaniały mąż Boży, jako człowiek, jako wierzący, był też zupełnie normalnym człowiekiem. To nie był jakiś nadczłowiek. To nie był jakiś taki gość, który wszystko, to nie można, pan. On był normalny. A żeby wam to udowodnić, to przeczytam fragment z Bożego Słowa. Z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Z 4 rozdziału. Pisze apostoł Paweł do swojego ucznia, do młodego Tymoteusza. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Słuchajcie, to jest bardzo mocne słowo. Do kaznodziei, do pastorów, do starszych, do nas, do ciebie, do członków zboru. Karp, napominaj. Ale żeby to robić, najpierw sam trzeba być w porządku. Nie uśmieliłbym komuś powiedzieć, nie pij alkoholu, gdybym go sam spożywał po cichu gdzieś tam. Albowiem przyjdzie czas. Dobrze, ja czytam. Dobrze. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. Jak nieraz w życiu spotykamy takich ludzi. I tu apostoł Paweł już mówi wtedy do Tymoteusza. Nie przejmuj się, bo tak będzie. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie swoją służbę. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Paweł czuł to. Paweł wiedzie, że ten pierścień tej nienawiści zacieśnia się obok niego, ale on się nie przejmował, bo powiedział, Jezus jest moim życiem, a śmierć zyskiem. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Czego się mam obawiać? A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. A teraz przeczytam parę wersetów takiego normalnego człowieka. Takiego, jak dzisiaj każdy z nas jest. W 9 wersecie, staraj się przyjść do mnie rychło. Tak myślę sobie, dlaczego on tak mówi, żeby przyjść do niego rychło. Bo on wiedział, że zbliża się jego śmierć. On wiedział, że jak będzie przy swoim uczniu, przy Tymoteuszu, to będzie się czuł raźniej, będzie mu lżej, będzie mógł mu powiedzieć, jak człowiekowi, jak bliskiemu, jak bratu. Albowiem Demas mnie opuścił. Umiłowawszy świat doczesny i odszedł. Słuchajcie, takie normalne życie. Odszedł do Tesaloniki. Crescent do Galacji. Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Kochani, w jakiej trudnej sytuacji się znalazł Paweł. On w obliczu zbliżającej się śmierci, on chce posługiwać, on chce mówić o Jezusie. A Tychikusa posłałem do Efezu. I 13 werset mnie rozbroił. płaszcz, który zostawiłem w Troadzie, u Karposa przynieś, gdy przyjedziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Taka prozaiczna rzecz. Tu wielkie mowa o wielkim Bogu, tu mowa o wspaniałym Panu, o wspaniałych nawróceniach, o pięknych cudach. I taka zwyczajna rzecz. Ale przywieź mi ten płaszcz, który tam zostawiłem. Kochani, to jest takie normalne. Bo inny by powiedział, ty nie musisz mówić, módl się, Pan mu przypomni. On weźmie ten płaszcz, Pan, módl się do Boga. On po prostu w sposób normalny, naturalny mówi, przywieź mi ten płaszcz. Smutniejsza informacja jest w 14 wersecie. Aleksander Kotlarz wyrządził mu wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. Kochani, są rzeczy, które wierzący człowiek powinien nazwać po imieniu. Są rzeczy, które musimy odebrać po imieniu, jeżeli nie chcemy mówić o tym z kimkolwiek. Myślmy o tym w naszych sercach. Wołajmy do Pana. Ale czasem jest taka sytuacja, że trzeba powiedzieć i ty się go wystrzegaj. W pierwszej obronie mojej, pewnie był w sądzie, nikogo przy mnie nie było. Jakie to smutne. Ale to jest takie ludzkie. Takie normalne. Kiedy znalazł się przed sądem, on mówi, nikogo ze mną nie było. Ale apostoł Paweł nie załamał się. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Wierny człowiek. Wierny Bogu. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie wypełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwa. Czy to nie jest wspaniałe? Wszyscy mnie opuścili. Wszyscy mnie zostawili. Byli tacy, co mnie zdradzili, ale Panie, Ty jesteś przy mnie, mi pocieszasz. Ty mi dajesz siłę, Ty mi dajesz zwycięstwo. Ale wiem, że Panie, czekasz tam na mnie. I jak pójdę na ten drugi świat, kiedy mnie już zabiją albo umrę, to Ty czekasz na mnie i będzie tak, jak napisałem wcześniej, założysz mi wieniec sprawiedliwości. I powiesz, że dobry bój bojowałeś, Pawle. Tak bardzo bym chciał, aby dojść do końca z imieniem Jezusa Chrystusa na swoich ustach, nie narzekając, błogosławiąc swoich wrogów. Amen.
Powstańmy do modlitwy.